Keith Sapsford przyszedł na świat w 1956 roku w zupełnie normalnej, niczym nie wyróżniającej się rodzinie w Australii. W okresie dojrzewania rodzice zauważyli, że chłopak był bardzo ciekawy świata, często wykazywał nadpobudliwość. Na początku 1970 roku postanowili zabrać go na wycieczkę dookoła świata. Nie byłoby w tym zupełnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że po powrocie dzieciak nie mógł się odnaleźć. Przedmieścia Sydney najwyraźniej nie zapewniały mu dostatecznej adrenaliny. Chłopak ciągle stwarzał rodzicom problemy dyscyplinarne. Jego ojciec, Charles Matthew Sapsford, z zawodu wykładowca inżynierii mechanicznej na uniwersytecie, wspominał później, że syn był niespokojnym dzieckiem, ciągle szukającym przygód. W końcu rodzice posłali go do katolickiego ośrodka Boys Town w Sydney, który specjalizował się w pracy z nastolatkami sprawiającymi problemy. Ale żądza przygód okazała się silniejsza niż surowa dyscyplina. W lutym 1970 roku 14-letni Keith Sapsford uciekł z ośrodka i po kilku dniach włóczenia udał się na lotnisko w Sydney. To, co działo się później, znamy tylko z oględzin, które przeprowadzono i o których pisała australijska prasa. Otóż nastolatek wdarł się niepostrzeżenie na płytę lotniska, a następnie skierował się w kierunku samolotu linii Japan Airlines Douglas DC-8, który za kilka godzin miał wylecieć do Tokio. Następnie Sapsford wspiął się na nadkole i ukrył w jednej z wnęk samolotu na podwoziu. Jak się później okazało, nie była to zwykła kabina, a pomieszczenie przeznaczone do schowania kół samolotu krótko po starcie. Nastolatek nie miał pojęcia, że w chwili chowania kół w powietrzu część ta zostanie dodatkowo otwarta. Przez kilka godzin siedział we wnęce czekając na start, ale gdy samolot wzniósł się w powietrze, rozegrał się prawdziwy dramat. Na wysokości 60 metrów nad ziemią część, w której znajdował się chłopak, otworzyła się, by w całości schować koła samolotu. 14-latek momentalnie zaczął spadać na ziemię, wypadku nie przeżył. W chwili, gdy na wysokości 60 metrów rozgrywał się ten koszmar, w okolicy lotniska swój nowy aparat testował niejaki John Gilpin. Wykonał kilka zdjęć, w tym ujęcie wznoszącego się samolotu Douglas DC-8, tego samego, z którego wypadł nastolatek. Gilpin nie wiedział jednak, co dokładnie jego sprzęt sfotografował, nie zauważył spadającego ciała. Zorientował się dopiero tydzień po wypadku, gdy wywołując zdjęcia zauważył ludzką sylwetkę wypadającą z samolotu. Innymi słowy, był to zupełny przypadek, ale zdjęcie wkrótce obiegło cały świat. Ta fotografia obrazuje bowiem drastyczne, nagłe przerwanie życia młodego człowieka, jego ostatnie chwile. Mój syn chciał tylko zobaczyć świat, nie mógł usiedzieć na miejscu, jego determinacja, by zobaczyć, jak żyje reszta świata, kosztowała go życie, wspominał później załamany ojciec chłopca. Krótko po wypadku przeprowadzono śledztwo. We wnęce, gdzie znajdowały się koła samolotu, znaleziono liczne odciski nieżyjącego nastolatka oraz nitki z jego odzieży. Specjaliści przekonywali, że nawet gdyby chłopak nie wypadł, to ekstremalne warunki, niska temperatura oraz brak tlenu na wysokości kilku kilometrów nad ziemią musiałyby go zabić. Ojciec chłopca nie miał jednak pewności, czy w chwili spadania, które uwieczniła ta fotografia, chłopak jeszcze żył. Niewykluczone, że przygniotły go wcześniej koła samolotu, a dopiero później zaczął spadać na ziemię. W każdym razie przykład Sapsforda to nie jedyny taki przypadek w historii. W internecie aż roi się od statystyk ludzi, którzy w podobny sposób, ukradkiem na gapę, chcieli odbyć podróż samolotem, ukrywając się w różnych miejscach na pokładzie, głównie we wnękach na podwoziu. Zdecydowana większość z nich nie przeżyła tej próby. Specjaliści wskazują, że tylko na niskich wysokościach i krótkich dystansach istnieje niewielka szansa na przeżycie. Obecnie przypadki tego typu katastrof to odzwierciedlenie ludzkich dramatów, to najczęściej desperackie próby ucieczki z krajów trzeciego świata, głównie z Afryki. W 1999 roku we wnęce samolotu Airbus A330 lecącego z Gwinei do Belgii znaleziono ciała dwóch martwych zamarzniętych Gwinejczyków, Fode Tunkary oraz Jaguina Koity. Przy ciałach znaleziono wstrząsający list opisujący ich trudne życie w Afryce, a cała sprawa odbiła się szerokim echem w Europie Zachodniej. W Brukseli do dziś organizuje się obchody związane z tym nieszczęściem. Z kolei w 2012 roku pasażer na gapę, chcący przedostać się z Angolii do Wielkiej Brytanii, wypadł z samolotu z ogromnej wysokości prosto na chodnik w jednej z dzielnic południowo-zachodniego Londynu. Fragmenty ciała znajdowały się nawet na stojących obok samochodach. Koronerzy ustalili, że człowiek ten w chwili, gdy spadał, był już martwy. Zmarł w wyniku hipotermii oraz braku tlenu dużo wcześniej. To z kolei pochodzący z Mozambiku Carlito Valle. Jego marzeniem od lat było udać się do Europy. W 2015 roku ukrył się w samolocie, lecącym aż 11 godzin z Johannesburga do Londynu. Z samolotu wypadł w chwili, gdy znajdował się już blisko lotniska Heathrow w Londynie, na wysokości 427 metrów. Spadł na dach jednego z londyńskich biurowców. Media informowały, że Carlito żył w chwili, gdy wypadł z samolotu, a przyczyną śmierci był upadek. Jeden ze świadków tego wydarzenia, pracujący w budynku Michael Bentley, zeznawał. Dostałem maila od kolegów, którym informowali, że w biurze jest bardzo duszno, że usypiają przy biurkach. Wyszedłem więc na dach, żeby sprawdzić, czy działa klimatyzator. W rozwalone aluminium klimatyzatora wbita była ludzka kość. Rozejrzałem się i zobaczyłem stopę, potem nogę. W środku urządzenia zobaczyłem ludzką twarz. Co ciekawe, Carlito walenie leciał sam. Towarzyszył mu inny mężczyzna. Media szybko obiegła informacja, że choć został on znaleziony nieprzytomny i niemal w pół zamrożony we wnęce podwozia samolotu, już po wylądowaniu to udało się go uratować. Ten człowiek nazywa się Temba Tsabeka. Dziś mieszka w Liverpoolu. W bibliografii znajdziecie namiary na wywiad, którego udzielił i w którym opisuje całe wydarzenie. Jest on jednym z nielicznych ryzykantów, którym dane było przeżyć ten desperacki krok. W tym krótkim materiale to już wszystko. Wiem, że tematyka nieco odbiega od innych odcinków, ale raz na jakiś czas będziemy chcieli wyciągać na światło dzienne podobne historie, które są dosyć oryginalne, a o których mało kto obecnie pamięta. To wszystko na dziś. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.